Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj przede wszystkim o finiszu rekonstrukcji rządu. Jak zapowiedziała rzeczniczka rządu, jutro około południa powinniśmy poznać nowych ministrów. Tym samym dobiegnie końca bardzo długa rekonstrukcja naszego rządu. Kto straci, a kto zyska na tej zmianie? Ponadto podsumujemy politycznie ubiegły rok i zajmiemy się najważniejszymi wydarzeniami nowego roku. Z pewnością, takie mam przeczucie, będą to wybory samorządowe. Czy potwierdzą one dotychczasowe preferencje polityczne Polaków, to zasadnicze pytania. Jaka będzie kampania wyborcza? Czy merytoryczna, czy też będzie to zażarty bój o władzę na najniższych szczeblach? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A dzisiaj w naszym studiu goście poseł Kazimierz Gwiazdowski z Prawa i Sprawiedliwości. Witam pana.
Dzień dobry państwu.
Oraz Stefan Krajewski, prezes Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego na Podlasiu. Witam pana.
Witam serdecznie.
To zacznijmy od rekonstrukcji rządu. To była telenowela, prawie jak Korona Królów. Nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi. Długo to wszystko trwało.
No, trwało to około 2,5 miesiąca, ale myślę, że wyjdzie to wszystkim na dobre. Myślę, że zmiany...
Bo nie wiadomo, czy wszystkim.
Wszystkim? Nie, wszystkim ja myślę, bo nawet ten minister, który ewentualnie utraci stanowisko, to jest tak wiadomo, że się zostaje ministrem, w każdej chwili może zostać odwołany. Ja w ogóle oceniam rząd poprzedni Beaty Szydło, który działał bardzo dobrze, bardzo sprawnie i to rząd był naprawdę dobry. No, zaszła konieczność wymiany premiera.
Zgadza się pan zmianą premiera?
Żeśmy tego dokonali. W tej chwili myślę, że w obecnej sytuacji, która jest w Europie i na świecie, ta zmiana była nam potrzebna. Bo w tej chwili się nastawiamy przede wszystkim na gospodarkę. Jak wiadomo, pan Morawiecki ma swój program gospodarczy, który chce realizować i my mu chcemy dać wszystkie atrybuty, żeby ten program mógł być realizowany i żeby za ten program był odpowiedzialny, żeby później nie mówił, że pani premier nie pozwoliła albo ktoś inny. Także tutaj bierze pełną odpowiedzialność za to, co będzie się działo w przyszłości.
Tak, żeby nie było już żadnych
niedomówień, tak. I myślę, że kwestia w tej chwili, pan premier Morawiecki jakby ma swobodę tej w dobraniu sobie ministrów. Myślę, że ta rekonstrukcja, z tego co pan mówił, pani rzecznik zapowiadała, że to będzie jutro, więc się dokona. Myślę, że to będą fachowcy, no bo nie ukrywajmy, że pewnie będzie 5-6 nowych ministrów, bo wiadomo sprawa, że resort, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Finansów jest nieobsadzone, więc tutaj na pewno będą zmiany, jak również będą zmiany w niektórych ministerstwach.
A pan wie coś na temat tego?
No, myślę, że się jutro dowiemy, tak, ale...
Ale jak pan przewiduje?
No, moje takie są spostrzeżenia, że pewnie będą zmiany w Ministerstwie Środowiska, w Ministerstwie Cyfryzacji i Spraw Zagranicznych. Ale to są takie moje gdybania, na pewno nikt...
Czyli co, zostanie zlikwidowane Ministerstwo Cyfryzacji? Bo takie były zapowiedzi. Czy tylko nastąpi zmiana ministra?
Nie, chyba nastąpi zmiana na dzień dzisiejszy. Były również zapowiedzi, że zostanie zlikwidowane Ministerstwo Środowiska, ale z tego najprawdopodobniej to zostanie utrzymane.
Czyli ta stara struktura będzie, zmienią się tylko ludzie.
Tak, być może ewentualnie w dalszej przyszłości nastąpi tutaj łączenie niektórych ministerstw.
No ale jak to mówią, opozycja oczekuje, że na przykład nie będzie już ministra Macierewicza.
Panie redaktorze, ja uważam, że rozmawiam dużo z wojskowymi, bo nawet i dzisiaj byłem. I niektórzy wojskowi mówią mi wprost, mam pierwszego ministra, który się zna na wojsku. Myślę, że pan minister Macierewicz jest dobrym ministrem. To, że w mediach jest pokazywany w różnych sytuacjach, w różnych, to nie ma znaczenia. Najważniejsze, żeby nasze wojsko było zadowolone, żebyśmy mogli się czuć w naszym kraju bezpiecznie. Powołanie Wojsk Obrony Terytorialnej świadczy to o tym, że idziemy w dobrym kierunku, że te Wojska Obrony Terytorialnej naprawdę się rozbudowują w tej chwili i są powoływane bataliony, kompanie w poszczególnych gminach. Także to też będzie również napędzać gospodarkę, bo tak po prostu będzie to w każdym właściwie większym miasteczku powiatowym kompanie, więc wiadomo sprawa, że będą korzystać z różnego rodzaju obiektów użyteczności publicznej. Będzie to wynajmowane, będzie to komuś opłacane i na pewno to napędzi również naszą gospodarkę.
W pana opinii, jak rekonstrukcja rządu sfiniszuje?
Skoro pan poseł tutaj powiedział, że rząd pani premier Beaty Szydło był takim dobrym rządem, to po co zmieniać premiera, po co zmieniać rząd, skoro tak było dobrze? Przecież pan premier Morawiecki odpowiadał za najważniejsze resorty, gospodarka, finanse, rozwój, czyli tak naprawdę miał więc jeszcze więcej czasu na pracę merytoryczną niż dzisiaj, bo dzisiaj odpowiada za wszystkie tematy.
Bardzo sygnalizował pan poseł, że no, zmienia się sytuacja międzynarodowa i rząd ma inne zadania i pod te zadania...
Polska przede wszystkim jest na scenie tutaj tej europejskiej źle postrzegana dzisiaj, więc trzeba było zrobić zmianę, pokazać nowe otwarcie, co tak naprawdę nie zmieni nic, bo mamy tyle problemów, a rekonstrukcja, która trwa ponad już miesiąc, tak, i już od momentu powołania, przecież na początku 11 grudnia został powołany pan premier i to powinna być bardzo szybka decyzja, skoro wchodzi nowy premier, to jest kwestia 2-3 dni, powołuje nowych fachowców, dobiera sobie kadry, bo tak powinno się dziać i tutaj mamy tyle problemów. No, dyskutujemy o wielu kwestiach, obronność, wszystko, ASF 105, ognisko w powiecie siedleckim, 82 sztuki trzody w chlewni, a obok chlewnia 11 tysięcy. Nie ma szybkiego działania, nie ma tego, o czym się dużo mówiło wcześniej, tak samo na scenie międzynarodowej zapowiadane podwojone dopłaty i to się nie dzieje, bo dzisiaj czy my mamy stać wojskiem, czy mamy stać rolnictwem.
Właśnie, mam nadzieję, że na koniec programu dojdziemy do wspólnej polityki rolnej, bo teraz właśnie trwają debaty jak tą politykę sformułować w tych nowych perspektywach finansowych. To zostawmy jako osobny temat.
Tylko jeszcze taki właśnie krótki obrazek, który tutaj mieliśmy w województwie podlaskim, kiedy właśnie pojawiały się te czołgi. Ja często to mówiłem, jak wszyscy pisali tam w mediach społecznościowych, jak pięknie to wygląda, jak się cieszą. Ja mówię, że mnie bardziej cieszy nowoczesny ciągnik z maszyną poruszający się po drogach niż czołg, bo ten czołg dzisiaj nie jest potrzebny, za chwilę może być użyty.
No takie są opinie. Jak pan sądzi, ilu ministrów straci stanowisko, ilu...
Ja myślę, że no, będzie to raczej kosmetyka niż prawdziwa rekonstrukcja. Dzisiaj padły jakieś liczby, że więcej niż 5, mniej niż 10. Poczekamy jutro już o godzinie 12, powinniśmy wiedzieć. No my tutaj czekamy, co z naszymi ministrami z naszego regionu, bo przecież pan minister Jurgiel, pan minister Bogucki, pan minister Zieliński, tak, to te
Podziecznego
trzy
można zapisać do naszego ministra, bo był nad Leśniczym.
I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Naprawdę potrzebne jest działanie, a nie zapowiadanie, że będzie lepiej, bo no, oczywiście wskaźniki są wskaźnikami. To, co dzisiaj też mówimy, te inwestycje, które zostają chociażby otwarte ostatnio, odcinki kolejne ósemki, to taka inwestycja nie trwa miesiąc, nie trwa rok, nie trwa dwa, tylko od momentu podjęcia decyzji poprzez przeprowadzenie przetargów, wyłonienie wykonawców i dokończenie, otwarcie, to mija lata. Bardzo dobrze, że to się dzieje, bo to jest kontynuacja tego, co było rozpoczęte. Za mało jeszcze jest, bo 19 za mało się ciągle mówi. Ona powinna nabrać tempa, bo jednak no, jako województwo mamy rzadką siatkę połączeń kolejowych. Do tego drogi i krajowe, i drogi wojewódzkie, no, które ostatnio dużo ich przebudowujemy tutaj, staramy się.
Ale w stosunku do potrzeb, panie pośle, to niewiele.
Potrzeby są ogromne. Oczywiście.
Potrzeby są ogromne, a myślę wynikają również z zaniedbań po prostu, które były. Dzisiaj powiedzmy sobie uczciwie, pan premier nawet w expose wymienił Via Carpatia jako priorytet, czyli jest to naszym priorytetem i powiem, że w tej chwili nawet w czwartek odbywa się spotkanie w Generalnej Dyrekcji w sprawie przebiegu właśnie Via Carpatia i to jest zadanie numer jeden nasze, które chcemy zrealizować w najbliższej
Panie pośle,
przyszłości.
Bo nie rozumiem. Jakie są jeszcze niedomówienia? Przecież o Via Carpatia mówimy tyle lat.
Znaczy ja myślę, że
każdy powinien mieć w głowie przebieg.
Ona jest ewentualnie z przebiegiem, nie ma problemu do granic naszego województwa. Tak? Tu chodzi bardziej o nasze już województwo podlaskie. W tej chwili są rozpatrywane jakby 2-3 warianty obejścia Via Carpatia przez Białystok, czy ewentualnie Czarna Białostocka, czy przez węzeł Chorosz, czy przez inne te. Więc tutaj te spotkania się odbywają. Ewentualnie dalej też poprowadzenia Via Carpatia.
Tego rodzaju debaty nie spowodują, że w ogóle cała inwestycja się opłaca? później.
Nie, panie redaktorze, ja myślę, bo ta Via Carpatia już ona jest realizowana w terenie, na terenie województwa podkarpackiego, no czy tak, lubelskiego, także to wszystko przebiega. U nas wiadoma sprawa, że w tej chwili trwają konsultacje, nie konsultacje w sprawie wydania decyzji środowiskowych, więc nawet na części już tej trasy jest wydana decyzja środowiskowa na odcinek Knyszyn-Choroszcz. Mamy wydane już decyzję środowiskową. My rozpatrujemy również wariant przez Czarno-Białostocką i tutaj po prostu, jeżeli te dwa warianty porównamy, wtedy będzie wiadomo, w jakim kierunku szły. Natomiast pieniądze generalnie na Via Carpatię są. One są zabezpieczone w budżecie państwa. Ona jest wpisana w programie budowy dróg na najbliższe lata i tutaj nie ma większego zagrożenia. Ja powiem, że my też w poprzednim roku tak ogłosiliśmy przetargi na wszystkie odcinki trasy Via Baltica, tak, 61. W tej chwili już są rozstrzygane przetargi. Większość przetargów jest rozstrzygnięta i myślę, że w 2021 roku pojedziemy po całej Via Baltice od wschodu do Warszawy, tak, i to będzie dobre połączenie komunikacyjne. Również należy wspomnieć o przyspieszeniu Rail Baltica, tak, gdzie w tej chwili znalazły się środki na budowę odcinka Białystok-Ełk. Została już podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej i ta inwestycja również ma być zrealizowana do roku 2023. Do 19 mają trwać prace dokumentacyjne, więc co chodzi o rozwój tej komunikacyjny, myślę, że to w naszym województwie nabierze przyspieszenia i jest to przyspieszenie.
Czyli jeśli chodzi o te duże inwestycje infrastrukturalne, to sporo rzeczywiście się zmieni, ale rozmawialiśmy przed rozpoczęciem programu na temat sieci gazowej. Przyglądałem się niedawno temu, co proponuje Gaz System i zmiany są niewielkie poza nowym odcinkiem interkonektorowym z Litwą. Będzie budowany gazociąg w okolicach Zambrowa, w stronę Łomży i Kolna, to cała reszta województwa jest poza siecią gazową. Sam Białystok już jest na granicy możliwości, jeśli chodzi o wykorzystanie gazu i nie da się więcej podłączać użytkowników, bo jest za słaba sieć. I tutaj w tego rodzaju inwestycji na razie nie widać.
No tutaj w ostatnim czasie ta informacja dotarła, że ten przebieg ma być właśnie w okolicach Zambrowa i to jest, nie wiem czym jest do końca podyktowane, bo wiem, że samorządowcy spotykali się ci przez teren gminy, których ma przebiegać ta nitka gazociągu i tutaj no, czymś się fachowcy pewnie kierują, planując to. Na początku
ale to nie
padało.
Są plany związane z potrzebami województwa podlaskiego. Raczej z potrzebami krajowymi. Natomiast ze względu na te centra rozwojowe naszego województwa, to ten gazociąg z południa naszego województwa powinien iść w okolicach Białegostoku w stronę północy do Litwy.
No zwłaszcza tam, gdzie są duże obszary, które mogłyby być wykorzystywane jako właśnie centra przemysłowe, tam gdzie mają się rozwijać strefy, ta potrzeba na pewno jest, no bo to jest jedno z podstawowych pytań, czy jest cała infrastruktura przygotowana pod potrzeby nowej inwestycji. Jeśli tego nie będzie, no to dalej niestety, mimo tego, że będzie droga, będzie lepsza droga, czy też lepsza kolej, czy wystarczająca cała energia, możliwości wykorzystania tej energii, no to dalsze pytanie jest właśnie o ten gaz. I tutaj oczywiście mamy prężne firmy, które działają w zakresie LNG i tutaj dostarczają, ale to nie jest ten gaz w sieci, który jest zawsze tańszy i pewny, tak? No bo tutaj jest dostarczenie. No, ciągle też gazyfikacja tych miast powiatowych, mniejszych miejscowości, bo ja chociażby ze swojego przykładu wiem to, że wybudowałem dom, no i nie było możliwości. Gdzieś tam plany są, ale daleka przyszłość. I tutaj, co też pan poseł mówił, to jest takim, patrzę, optymistą, że to do 21 wszystko się uda zrobić. Oczywiście no, oby się tak to udało zrobić, no właśnie, bo i Łomża czeka na obwodnicę i czekają nasze miasta na połączenie. No dzisiaj już poprzez otwarte te odcinki dojazd do Warszawy, dojazd do lotniska skraca się znacznie poprzez budowę obwodnicy Marek, ale dzisiaj już jadąc tu do studia, słuchałem radia, gdzieś jest problem już ze zwierzętami na nowo oddanej obwodnicy, bo zwierzęta leśne straszne. Już dwa wypadki z udziałem zwierząt i tutaj wykonawca mówi, że postawi znaki. No, powinno już być przy takiej inwestycji zaplanowane odgrodzenie, przygotowanie tego, żeby no, nie ginęli ludzie dalej, bo już jak poprawiamy tą przepustowość i jest dwujezdniowa droga, no to i powinno być to zabezpieczone.
No właśnie, czy rozmowy w sprawie rozbudowy tej sieci gazowej nie powinny być przez posłów naszego regionu z władzami krajowymi prowadzone? Rozbudowa sieci energetycznej, bo przedsiębiorcy sygnalizują, że to zaczyna być powoli bariera rozwojowa w naszym województwie.
Panie redaktorze, więc to, co pan powiedział, właściwie to jest trzeci przebieg tej trasy. Ja powiem uczciwie, że ja tego przebiegu nie znam, tego nowego, i trudno mi się do tego odnosić, tak? Chociaż uważam, że problem gazownictwa w naszym województwie jest to bardzo duże zapóźnienie i dobrze, że właściwie się coś będzie w tym kierunku działo, tak? I Kolno uważam, że zasługuje na gaz i Grajewo i Łomża i tam też powinna ta nitka przebiegać. Natomiast myślę, że i takim był zamysłem pierwszy ten przebieg, który Rembelszczyzna na Litwę miał być, że miała być nitka odcinająca również w kierunku Białegostoku. Czy ona jest w tym programie, czy nie ma, to trudno mi w tej chwili mówić o tym, ale myślę, że na tym posiedzeniu Sejmu się zapoznam na pewno z tym projektem i nie ukrywam, że jeżeli to, co pan mówi, redaktor, że jest prawdą, że Białystok jest tutaj pomijany, na pewno będziemy jako posłowie województwa podlaskiego w tej sprawie interweniować i będziemy się starali, żeby również te powiaty położone na wschodzie, Sokółka, Białystok, tak, Hajnówka, ewentualnie tutaj
Bielsk-Podlaski
mogły z tego skorzystać i myślę, że to jest w naszym interesie i będziemy o takich sprawach rozmawiać. To, co mówiłem o Via Carpatii, my również się w tym tygodniu będziemy spotykać i rozmawiać o przebiegu ewentualnie, żeby pan dyrektor był przygotowany do rozmowy, jakie są ewentualnie kierunki i w jakim kierunku iść, bo wiadomo sprawa, że my musimy to jak najszybciej rozstrzygnąć, bo jeżeli my politycznie tego nie rozstrzygniemy, to się może toczyć latami, my po prostu to utracimy, tak? I dlatego potrzebne są tutaj szybkie decyzje i myślę, że takie decyzje będziemy podejmować w najbliższym czasie.
I to także takie małe podsumowanie tego, co się działo i w ubiegłym roku, jeśli chodzi o politykę, a co jeszcze o tym za chwilę. W naszym studiu poseł Kazimierz Gwiazdowski z Prawa i Sprawiedliwości oraz Stefan Krajewski, prezes Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego na Podlasiu. Krótko, najważniejsze wydarzenia minionego roku w panów opinii, jeśli chodzi o politykę. Panie Kazimierzu.
Znaczy ja myślę, że obniżenie wieku emerytalnego 60-65 lat, to co żeśmy zakładali w kampanii wyborczej, to żeśmy zrealizowali i trzeba powiedzieć, że widać, że około 80% społeczeństwa z tego skorzystało. Afera Amber Gold reprywatyzacyjna. Myślę, że również reforma szkolnictwa, która weszła od 1 września, wielu było sceptyków, natomiast widać, że ta reforma się udała. Myślę również awans naszych piłkarzy na Mistrzostwa Świata, bo to jest duży sukces, może nie politycznie, ale sukces jest duży. No na pewno realizacja tego programu 500+, tak, który dobrze się przyjął, widać, że napędza to naszą gospodarkę, jak wiele innych rzeczy, które przyczyniają się do rozwoju, ale myślę, że to są takie najważniejsze rzeczy, tak.
Stefan Krajewski.
Tutaj jeśli chodzi o wiek emerytalny, to podwyższenie wieku emerytalnego dla rolników, to co zostało wynegocjowane przez Polskie Stronnictwo Ludowe w ramach koalicji, zostało zmienione i w tej chwili zbieramy podpisy po to, żeby przywrócić to, co było wcześniej.
Oczywiście... To wyjaśnimy na moment ten szczegół.
Tutaj
na
chciałem
czym to
się odnieść,
polega?
Bo to nie mogę pozostawić tego, panie prezesie, bez komentarza. Otóż wiadoma sprawa, że przyjmując ustawę o podwyższeniu wieku emerytalnego w roku 2012 bodajże na 67 lat i to dla wszystkich, było zapisane i to przejściowo, że rolnik polski może przejść na wcześniejszą rentę, emeryturę w wieku 55 lat kobieta i 60 mężczyzna do 31 stycznia 2017 roku. Natomiast od 1 stycznia był obowiązywał wiek 67 lat. My to żeśmy obniżyli, bo dla kobiet obniżyliśmy na 60 lat, dla mężczyzn 65. Także jeżeli by nie było takiego zapisu, panie pośle, mówiący o tym, że to obowiązuje do 31 tylko z grudnia 2017 roku, to prawdopodobnie by zostało, tak? I tutaj...
Czyli rolnicy by do 67 musieli pracować?
Nie. Rolnicy po prostu... Tak, rolnicy by musieli pracować do 67 jak każda inna grupa. Po 1 stycznia 2018 roku. My żeśmy obniżyli dla kobiet 7 lat, dla mężczyzn 2 lata. Według waszej reformy z 2012 roku. To było takie przejściowe, było jakieś domówienie słowne między Platformą Obywatelską a PSL-em, że zgodziliście się wtedy tą ustawę poprzeć. Tak, poprzeć i żeście to poparli. Natomiast to było zapisane i tak to wygląda. No, każdy
na 5 lat było to uzgodnione, zapisane i wystarczyło to utrzymać. Panie pośle, jest pan też przecież rolnikiem, ma pan styczność z tą grupą. Tak się utarło, że PSL walczy o rolników, tak, wcześniej. Ale to jest naprawdę jeden z najcięższych zawodów i to ostatnie dane też pokazują, że zaraz po górnikach jest najwyższy wydatek energetyczny w ciągu doby i ta praca jest ciężka i trzeba im zachować było ten wcześniejszy wiek emerytalny. Chociaż często słyszymy krytykę właśnie ze strony mieszkańców miastu, że często nie mają wiedzy i do czynienia z wsią, jak to wszystko wygląda. Jeśli chodzi o inne wydarzenia...
Zatem sprawa wróci na tapetę, jeśli chodzi o nowelizację, uregulowanie
panie prezesie,
tej kwestii?
To ja nie wiem, no, żeście po co w ogóle to zmieniali. No, trzeba było w tej ustawie z 2000 roku zostawić, że dla rolników to jest taki i taki wiek, nie robić żadnych zapisów i w tej chwili można...
Czyli nie godzić się na żaden okres przejściowy.
Nie, ja nie mówię, że nie. My oczywiście tej sytuacji się przyglądamy i ewentualnie będziemy tutaj, jeżeli budżet państwa pozwoli na to. Wiem, że w tej chwili są jakieś rozmowy z KRUS-em w ogóle w Ministerstwie Rolnictwa się toczy, ewentualnie z panią minister pracy i polityki społecznej, żeby w tym kierunku iść. Ja nie mogę dzisiaj otwarcie powiedzieć, ale wiem, że takie prace trwają i być może tutaj skłonimy się, czy w takiej formie 55 lat, czy 60 ewentualnie, czy może coś pośredniego. Trudno mi tutaj o tym mówić, ale prace nad tym trwają, tak? I tutaj proszę nie uprawiać jakiejś tego demagogii, że my żeśmy podnieśli wiek emerytalny dla rolników, bo to nie jest prawda. Po prostu od 1 stycznia, żebyśmy nie zmienili ustawy, rolnicy by w wieku 67 lat przechodzili na emeryturę.
No nie utrzymaliście tego, co było, ale cieszę się, że pan poseł tutaj potwierdza, że będzie słuchał tego naszego głosu.
Nie, my w ogóle słuchamy jako Prawo.
Jakie kolejne?
No tutaj obniżenie na pewno rangi prezydenta, który zawsze był postrzegany jako ten główny zwierzchnik sił zbrojnych. Dzisiaj minister Macierewicz jednak w wielu kwestiach się postawił i takie też granie tym w wielu miejscach. Reforma szkolnictwa na pewno. To, co było w wielu miejscach jednak dyskutowane, że za mało jest tych danych i jak to będzie wyglądać dalej. Nawet kwestia likwidacji wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych. Mamy dzisiaj już ponad tydzień nowego roku i ludzie nie wiedzą, co mają robić. Ci, którzy przeszli do Wód Polskich, nie mają zakresu obowiązków, gdzie my też mówiliśmy, że można to inaczej by było rozegrać, zrobić.
Pan wie, że to z tymi melioracjami to tak cienko było. Ostatnio.
No i myślę, że cienko dalej będzie, jeśli to już tak wygląda na starcie. No jest wiele kwestii, bo tutaj też ta afera reprywatyzacyjna, no dużo jest takiego medialnego show robione. Ci ludzie znowu idą do sądów. No i zobaczymy, jakie będą rozstrzygnięcia sądów. Tak, tutaj deprecjacja roli sądów, bo też pokazywanie cały czas, że sądy źle działają, że sądy... Oczywiście tam, gdzie są przypadki, że ten sąd źle działa, to trzeba to zmieniać, naprawiać. Nie można wszystkiego traktować instrumentalnie i od razu powiedzieć, że jeżeli jeden się dopuścił jakiegoś, kolokwialnie mówiąc, przekrętu, to znaczy, że wszyscy są oszustami, złodziejami i tym podobne. Bo przypomnę tylko taką kwestię, kiedy mieliśmy oskarżenia dla naszego posła Jana Burego. Dzisiaj identyczne zarzuty usłyszał senator PiS-u, pan Stanisław Kogut. I dzisiaj już PiS nic nie mówi na ten temat, a za chwilę od razu ta afera została przykryta kwestią członka Platformy Obywatelskiej, sekretarza bodajże, który miał tak naprawdę rozpoczęte już postępowanie i teraz zostało to odnowione. No nie można w ten sposób robić.
Panie prezesie, my żeśmy już to mieli swój program wyborczy, z tym programem wyborczym szliśmy i my ten program po prostu realizujemy. Czy programy, które wprowadzamy w życie, są dobre czy złe, to czas pokaże i społeczeństwo nas oceni po 4 latach. Uważamy, że większość reform, które wprowadzamy, są dobre reformy dla Polski. Świadczą o tym chociażby sondaże, jak również inne sprawy. I myślę, że wymiar sprawiedliwości należy po prostu uzdrowić, bo w tej chwili sprawy się toczą, które są w sądach, są przewlekłe, czy to w prokuraturach, czy nie w prokuraturach. Mamy z tym na co dzień do czynienia. Przychodzą do naszych biur poselskich ludzie, którzy mówią, w jaki sposób są traktowani w sądach. Ja tutaj nie chcę używać jakichś epitetów, ale naprawdę uważam, że sędzia polski nie powinien tak mówić o człowieku. I uważam, że jeżeli mamy trójpodział władzy, parlament jest po prostu kontrolowany przez społeczeństwo, również sądy powinny być kontrolowane przez społeczeństwo. Prezydent również kontroluje to. I tutaj myślę, że to jest w dobrym kierunku. Czas pokaże, czy nasza reforma jest dobra, czy zła. Ja wiem, że niektórzy stołki stracą, niektórzy zyskają, ale tak to było i tak jest. I po prostu nie można z tego robić tragedii. Jeżeli nasze reformy się nie sprawdzą, my po prostu w roku 2019 społeczeństwo nam nie zaufa i przegramy wybory.
Społeczeństwo... No właśnie, zanim dojdziemy do tego 2019 roku, to mamy jeszcze 2018 i chyba największym wydarzeniem będą owe wybory samorządowe, które no, będą takim przedbiegiem, swoistym przedbiegiem, jeśli chodzi o wybory parlamentarne 2019 roku. Będzie to kampania merytoryczna, czy będzie to kampania zażarta po to, żeby jednak zmienić preferencje albo utrzymać preferencje polityczne Polaków? Jak panowie sądzą?
No, znaczy ja uważam, że na pewno kampanie samorządowe są zawsze kampaniami merytorycznymi. Tam nie ma wielkiej polityki. Jest może ciut polityki odnośnie sejmików wojewódzkich, ale co chodzi o gminy, o samorządy powiatowe, tej wielkiej polityki nie ma. My powiem, że jako Prawo i Sprawiedliwość się przygotowujemy do tych wyborów już właściwie od pół roku. Powołaliśmy pełnomocnika, który jest odpowiedzialny za wybory samorządowe w naszym województwie. Jest to tak zwany pierwszoklasista, który przygotować ma program, ma przygotować ludzi i ewentualnie będziemy starali się ten program realizować. Powiem, że już mamy w tej chwili, jesteśmy w trakcie opracowania takiego programu. Będziemy w tej chwili zbierać już kandydatów, nie kandydatów, ewentualnie do sejmików województwa podlaskiego, bo myślę, że to jest ważne, dlatego że jeżeli rządzimy w kraju, chcielibyśmy również i rządzić w województwie, żeby była spójność, żebyśmy wydatkowywali środki na to, co uważamy za stosowne i świadczą i dające rozwój naszym poszczególnym województwom. Więc ta spójność po prostu jest potrzebna, żeby tutaj była zgoda w wydawaniu ewentualnie środków na konkretne zadania i konkretne inwestycje.
A co PSL?
My staramy się podchodzić do tego spokojnie i merytorycznie, tak jak w wyborach samorządowych jesteśmy. Mocnie z tego względu, że zawsze stawiamy na...
Zawiązywali koalicję, jako jak takich, to będzie wyglądało?
Jako takich koalicji nie będziemy zawiązywać. Nie mówię o wspólnym wsparciu dla kandydatów, bo to pokazały wybory uzupełniające do Senatu, że tak naprawdę niewiele zabrakło kandydatowi Polskiego Stronnictwa Ludowego, żeby był senatorem. Ale tutaj przede wszystkim w samorządzie chcemy kontynuować to, co rozpoczęliśmy w tej kadencji jako Polskie Stronnictwo Ludowe, Platforma Obywatelska. W tej koalicji udaje się dużo robić poza też obszarem Białegostoku, bo o tym też mówimy, że ten rozwój województwa powinien być równomierny, nie sam Białystok.
Czyli co, będziecie grali na utrzymanie obecnej koalicji? No bo samodzielnie raczej nie macie szans na zdobycie władzy w sejmiku.
Panie redaktorze, o koalicjach zawsze decyduje wynik wyborczy i matematyka powyborcza. To oczywiście z każdym trzeba rozmawiać i każdego trzeba poważnie traktować. To nie jest tak, że jeśli będzie zarząd województwa z tego samego ugrupowania co rząd, to będzie lepiej, bo budżet
Ale
jest ten sam.
Antycypując pewne wydarzenia, gdyby wyniki wyborcze wskazały, że będziecie musieli zawiązać koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, to widzicie takie szanse?
Panie redaktorze, takie koalicje w wielu powiatach funkcjonują od lat, od początku i mają się dobrze i jestem zdziwiony, bo właśnie ten atak, który poszedł w kierunku Polskiego Stronnictwa Ludowego właśnie ze strony Prawa i Sprawiedliwości, to w wielu miejscach tak naprawdę atakuje też swoich ludzi, bo to, co się działo, to często były wspólne decyzje. Tu w naszym województwie zwłaszcza dużo takich funkcjonuje koalicji od początku, bo przykład powiatu zambrowskiego, gdzie zmieniali się tylko starostowie, a układ sił rządzących był ten sam.
To zapytajmy drugą stronę. Czy taka szansa na ewentualną koalicję będzie możliwa, jeśli w zasięgu byłoby przejęcie władzy w całym sejmiku i w zarządzie województwa?
To znaczy o koalicjach na pewno będziemy rozmawiać po wyborach. My jako Prawo i Sprawiedliwość...
Stąd moje zastrzeżenie, gdyby wyniki wyborcze na to wskazywały.
Wygrać wybory na pewno samodzielnie, tak? Też nie wiadomo, ile będzie komitetów, ile będzie partii politycznych startowało w wyborach do sejmiku, bo myślę, że to ma ważne znaczenie. Później przy rozdziale mandatów. I tutaj oczywiście my nie wykluczamy takowych koalicji, ale mówię, że czas będzie po wyborach, tak, zobaczymy, kto w ogóle się wejdzie kto wejdzie do sejmiku, bo dzisiaj scena uważam, że jest dosyć szeroka. Ona być może przed wyborami samorządowymi już się trochę skurczy, bo jeżeli powstanie wielka koalicja przeciwko PiS-owi, co jest też zapowiadana, no to wtedy będziemy prawdopodobnie rozmawiać 2-3 partie, tak, i wtedy będziemy dobierać, może być może, jeżeli kogoś będzie brakować tego, który nie był przeciwko nam w kampanii wyborczej, tak? No bo jeżeli PSL pójdzie razem z Platformą Obywatelską i z Nowoczesnej przeciwko PiS-owi...
I za dużo pomyj wyleją do was?
To później trudno wymagać, żebyśmy rozmawiali o szerokiej koalicji w sejmiku, bo to by była wtedy koalicja właściwie całego sejmiku, tak? Prawdopodobnie. Nie wiadomo, jak się zachowa tutaj Kukiz 15, czy pójdzie do wyborów samodzielnie, czy Nowoczesna, bo też widzę, jakiś tam jest rozmów.
No także... Słyszałem, że są jakieś rozmowy pomiędzy PSL-em a Kukiz 15.
Rozmowy pewnie trwają, bo to w sumie bardziej w Warszawie, w centrali i tutaj w klubach poselskich. Natomiast jeśli chodzi o samorządy, to do tej pory było tak przyjęte, że to nie jest najważniejsze ugrupowanie. Człowiek się liczy, ten, który działa, ten, który jest. I tutaj wiemy, że wygrywały osoby, które często nawet...
Czyli pan jest zadowolony z tego, że zostały utrzymane te wybory jednomandatowe w tych okręgach do 20 tysięcy?
Tutaj przede wszystkim jest to, że wszystkie części tego okręgu będą w sposób jednakowy reprezentowane. Każda miejscowość praktycznie ma swojego przedstawiciela, bo tak mogłoby być, że z jednej części byłoby wielu radnych, z druga część nie byłaby w ogóle reprezentowana. A tak naprawdę w samorządzie staramy się w obecnym zarządzie też rozmawiać ze wszystkimi i tak samo wsparcie, rozdział funduszy robić tak, że niezależnie od tego, czy wójt, czy burmistrz jest z Polskiego Stronnictwa Ludowego, z Prawa i Sprawiedliwości, czy też niezależny samorządowiec. Staramy się, żeby to te pieniądze trafiały, bo tak naprawdę to chodzi o te lokalne społeczności, o to, żeby mieszkańcy każdej miejscowości byli jednakowo traktowani.
Jeszcze zapytam pana posła Gwiazdowskiego. Czy utrzymanie tych jednomandatowych wyborów, czyli bezpośrednich wyborów w okręgach do 20 tysięcy, to w pana opinii dobra zmiana, jeśli chodzi o prawo wyborcze?
To właściwie można powiedzieć, zmiany nie ma, bo wracamy do tego, co było w roku 2010.
Ale zamiar żeby wprowadzić wszędzie wybory proporcjonalne.
To był zamiar, natomiast panie redaktorze, wiadomo, że był pewien pomysł, było pewne ten, natomiast my staramy się słuchać ludzi i jeżeli nam ludzie, samorządowcy podpowiadali, że może w tym przypadku będzie to złe, niedobre, chociaż ja uważam, że te okręgi proporcjonalne to też nie były duże, bo tam się proponowało od 3 do 7. Ja powiem, że dzisiaj w mniejszych takich gminach to właściwie też, żeby na jeden mandat trzeba zbierać 2-3 miejscowości, żeby można było tam uzyskać jeden mandat, tak? To było takie zgrupowanie pewnych miejscowości, tak? Zostawiamy to, słuchamy opozycji, słuchamy po prostu również ludzi, którzy nam podpowiadali, społeczeństwa, także zostawić należy, tak? Myślę, że w tej chwili to już wszystko ochłonęło, bo wiadomo, że przed po ukazaniu się tylko propozycji tego, to było wiele głosów krytycznych. Myślę, że wielkich zmian w tej ustawie nie ma. Wszyscy mają równe szanse. W tej chwili wiadomo, że są dwie kadencje. To są dwie kadencje, które się rozpoczną. Każdy wie, będą kadencje wydłużone, tak i dla wójta, burmistrza, dla prezydenta, tak również i dla radnych wszystkich szczebli. Także myślę, że wszyscy powinni się z tym pogodzić, się sprawdzić, bo ja uważam, uważam, że dobrze, jeżeli jest wójt, który jest 20-30 lat, ale nieraz może wymaga to świeżej krwi, bo jeżeli ktoś z mieszkańców podpadnie dla wójta i on będzie 30 lat, to ta podpadziocha będzie cały czas.
Przez całe pokolenie. Tak. Ale na zakończenie no, taki jeden wielki znak zapytania, bo my rozmawiamy o wyborach, ale kłania nam się demografia. Wspominałem o tym w porannej rozmowie, że zmniejsza się liczba mieszkańców województwa. No i może być tak, że będziemy mogli wybrać mniej posłów niż do tej pory z racji tego, że coraz mniej mieszkańców jest w naszym województwie. Czy tutaj jednak jakieś zmiany prawa wyborczego nie powinny nadążać za pewnymi zmianami demograficznymi?
No na pewno należy to przemyśleć po prostu, bo my tracimy te mandaty na kosztem innych większych miast, które się rozwijają. U nas jest to akurat teren typowo bardziej wiejski, tak, i tych ludzi faktycznie ubywa.
Może każdy, kto emigruje tak. z naszego terenu, jednak zostaje wyborcą, żeby nie było
Tak. Zostaje wyborcą w innym po prostu tym mieście, tak. I myślę, że nad tym należy się poważnie zastanowić po prostu, tak, żeby tutaj ewentualnie, żebyśmy mieli tą reprezentację, bo nasza reprezentacja województwa podlaskiego w Sejmie się zmniejsza, natomiast województwa śląskiego czy warszawskiego rośnie w siłę. A wiadomo, że tam gdzieś zwiększa siła.
Są większe pieniądze.
Pieniądze są większe i dlatego trzeba nad tym by było się zastanowić i to przemyśleć.
Akurat ilość posłów czy radnych to nie jest taka ważna, bo tu chodzi o inne problemy. Tam, gdzie są z klucza dzielone pieniądze ze względu na ilość mieszkańców, na obszar. My jesteśmy województwem dosyć dużym, ale jeśli chodzi o gęstość zaludnienia, jeden z najniższych wskaźników i to jest problem, bo wtedy dostajemy właśnie zawsze najmniej w tej puli do rozdziału i tutaj też musimy...
Także trzeba by było przedyskutować kwestię subwencji rządowych, żeby nie było to tylko prostą pochodną liczby mieszkańców, ale także wielkości terytorialnej, ubóstwa infrastrukturalnego i tak dalej, i tak dalej.
Oczywiście wiele wskaźników ze względu na to, że mamy obszary chronione, obszary natura, mamy postawione wymagania, a tak naprawdę w drugą stronę nic z tego nie mamy.
Należałaby nam się województwu podlaskiemu swoista renta ekologiczna.
Dokładnie tak, chociażby za to, że utrzymujemy na tym poziomie i dbamy o środowisko, dbamy o to, żebyśmy nie mieli do czynienia ze smogiem, powinny być dodatkowe pieniądze kierowane do województwa.
Tym bardziej, że mamy 4 parki narodowe, około ponad 40% obszarów Natura 2000, więc my też ten wskaźnik nadrabiamy za inne województwa, gdzie tych obszarów Natura 2000
gdzie jest bardziej
nie ma.
Zurbanizowany
tak,
teren.
Tak. I tutaj powinniśmy jak najbardziej. Myślę, że tutaj należy się taki program dla województwa, jeżeli mamy iść w kierunku turystyki, ochrony
środowiska,
to w ślad za tym powinni środki finansowe i myślę, że tutaj powinniśmy taki program dla województwa opracować, żebyśmy po prostu o tę przyrodę dalej dbali.
Dziękuję panu pięknie.
Dziękuję bardzo.
Dzisiaj naszymi gośćmi byli poseł Kazimierz Gwiazdowski z Prawa i Sprawiedliwości oraz Stefan Krajewski, prezes Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego na Podlasiu. Lech Pilarski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.